Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj również jesteśmy w trybie bardziej zdalnym, z uwagi na to, jak jest, ale rozmawiać będziemy o Polakach w nauce. Dzisiaj będą nauki ścisłe i nauki społeczne, kontynuując ten cykl Przystanku Historia o tym, jak Polacy tworzyli naukę, więc korzystamy też z tych dobroci nauki, czyli z tego, że możemy w takiej sytuacji przejść w tryb zdalny i korzystać z tej wiedzy, która jest. Dzisiaj moimi gośćmi są pani dr Danuta Ciesielska z Instytutu Historii Nauk Polskiej Akademii Nauk i pani dr Zofia Grudek-Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Więc dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tych naukach ścisłych, o tych naukach społecznych, o tym, jaki wkład mieli w nie Polacy, czy mieli. Ja sobie pozwolę jakby na początek od pani dr Ciesielskiej zacząć i zapytać tak ogólnie o to, jaki wkład był Polaków w matematykę, w nauki matematyczne i czy możemy na tym polu się jakby pochwalić w ogóle jakimiś większymi osiągnięciami. Ponieważ no często jakby nie doceniamy się sami, dopiero zaczynamy się zagłębiać, to się okazuje, że jednak są jakieś osiągnięcia w różnych dziedzinach i jak było z tą matematyką?
Dziękuję za tak postawione pytanie. No z tą matematyką było różnie. To zależy, na który okres chcemy zwrócić uwagę. Praktycznie do XIX wieku polscy matematycy nie włączali się w badania. Pierwsze takie aktywne pojawienia się matematyków to jest Franciszka Mertensa związanego z Krakowem, ale z powodów politycznych on wyjechał do Wiednia i raczej jest kojarzony z nauką austriacką, a czasami nawet niemiecką. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja się zaczęła kształtować na przełomie XIX-XX wieku, a już absolutnie inaczej w momencie, w którym pojawiło się coś, co nazywane jest Polską Szkołą Matematyczną, no powiedzmy trochę niepoprawnie, ale taki termin się przyjął. Wśród tych ludzi, którzy wtedy się pojawiali, najważniejsze nazwiska, jakie można wymienić, to jest nazwisko, którym powinniśmy się chwalić na równi z dwoma innymi słynnymi nazwiskami uczonych polskich, to znaczy Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie. To jest nazwisko Stefana Banacha. Szczęśliwie coraz więcej Polaków kojarzy to nazwisko. Jest to rezultat różnych działań, w szczególności działań takich popularyzujących. Jednym z tych działań jest chociażby słynna ławeczka, która stoi na krakowskich plantach, na której to ławeczce siedzi dwóch panów i rozmawia o czymś. Jest to uwieczniony moment odkrycia talentu, właściwie samorodnego talentu Stefana Banacha. Pozwolę sobie powiedzieć, dlaczego Stefan Banach jest i powinien dla nas pozostawać takim wzorem uczonego. Proszę sobie wyobrazić, że matematycy mają coś takiego jak baza czasopisów referencyjnych. W tej bazie znajduje się większość artykułów, które zostały opublikowane od roku 1870 do roku nawet 2022, ponieważ niektóre artykuły już są zapowiedziane. Do I wojny światowej ta baza jest kompletna. Później nie jest aż tak bardzo kompletna, ale pokrywa większość ważniejszych publikacji. W tej bazie nasz rodak, Stefan Banach, jest osobą, która ze wszystkich matematyków świata, wszystkich narodowości, pojawia się jego nazwisko dokładnie, pojawia się w tytułach prac matematycznych najczęściej na świecie. Bije na głowę innych wybitnych, znanych matematyków z innych krajów. Sprawdzałam to wczoraj. Tych prac wczoraj było 27 144 sztuki. Mowa jest głównie w tych pracach o czymś, co jest głównym osiągnięciem Stefana Banacha, to znaczy o przestrzeniach Banacha. To jest olbrzymie osiągnięcie. ponieważ matematyka jest sposobem na opis wszechświata. Matematyka jest językiem nauki. Pełni inne również funkcje, ale ta funkcja języka nauki dla nauk pozostałych jest właściwie najważniejsza. I Stefan Banach w tym języku wymyślił pewien, jakby jeden ważny, jeśli nie jeden z, przez pewien czas najważniejszy język. Ten język to jest przestrzeń Banacha. To jest twór na tyle ogólny, a równocześnie na tyle dobrze wybrał szczegółowe informacje, że no, to słowo przestrzeń Banacha pojawia się najczęściej. I tu jest druga ciekawostka. Stefan Banach, jeśli chodzi o takie życie prywatne, był nieślubnym synem swoich rodziców. Nasze szczęście polega na tym, że szczęśliwie nie nosił nazwiska swojego ojca, Stefana Greczka, ponieważ gdyby się nazywał Stefan Greczek, to sądzę, że matematycy świata nie chcieliby cytować tak często przestrzeni Greczka. Jest to bardzo trudne dla nich do wymówienia. To jest jedna z rzeczy, która też powoduje, że się o nas mniej mówi. Nasze polskie nazwiska są po prostu trudne.
Dziękuję. Jeszcze do tego profesora Banacha wrócę, ale chciałabym dopytać tylko, bo znalazłam kiedyś jakby informację o tym, że profesor Banach jest twórcą ponad 60 prac naukowych i wielu twierdzeń. Ale tutaj spotkałam się z jakby odpowiedzią, że on wcale nie ma żadnych twierdzeń. I chciałam się dopytać pani jako matematyka, czy jest twórcą twierdzeń, czy to jest jednak złe stwierdzenie, które gdzieś się pojawia?
Może ktoś miał na myśli coś innego, ponieważ Stefan Banach rzeczywiście ma na swoim koncie twierdzenia, w szczególności ma bardzo ciekawe twierdzenia, takie jak twierdzenie Banacha o punkcie stałym. To jest taka ciekawostka, że dzięki matematyce możemy pozostać nieśmiertelni, ponieważ twierdzenia dostają nazwy te patronimiki od osoby, która pierwsza udowodniła zwykle, ale często od osoby, która pierwsza postawiła hipotezę, że taki fakt powinien być prawdziwy. W przypadku Stefana Banacha właśnie jego główne osiągnięcia to jest takie osobiste osiągnięcia, późniejsze to jest właśnie ten zestaw twierdzeń, które pokazały, że te przestrzenie Banacha się przydają, że to nie jest obiekt wymyślony sztucznie, ponieważ wcześniej przed nim ktoś ten sam praktycznie zestaw własności wziął, nazywał się Norbert Wiener, ale uznał, że to jest nieciekawe, ponieważ nie wiedział, do czego się może przydać. A Stefan Banach pokazał, że to się przydaje, w szczególności się przydaje bardzo wielu zastosowaniach matematyki, w szczególności w równaniach różniczkowych, które są w tej chwili wyjątkowo intensywnie badane. Jakież to twierdzenia, poza tym twierdzeniem, o którym powiedziałam, o punkcie stałym noszą takie nazwiska, na przykład twierdzenie Banacha-Steinhausa, to jest ten matematyk, który Banacha na plantach krakowskich odkrył, twierdzenie Hanna Banacha, to jest austriacki matematyk, twierdzenie Banacha o wykresie domkniętym, jest kilkanaście takich przyczepionych nazw do nazw patronimików od Banacha, ale te najczęściej pojawiające się w tych tytułach prac to jest przestrzeń Banacha i algebra Banacha. Przestrzeń Banacha to jest to, co on wymyślił, algebra Banacha to jest to coś, co troszeczkę później powstało.
Dziękuję bardzo.
Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jest takie ciekawe zastosowanie tego twierdzenia Banacha o punkcie stałym, ponieważ to jest takie twierdzenie, które mówi, orzeka pewną własność, z której wynika zaskakujący fakt, który się przydaje w różnych dziedzinach, w szczególności na przykład w geografii albo w fizyce, ale przydaje się również do takiej absolutnie banalnej ciekawostki. Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy, z tego co ja wiem, wszyscy w tej chwili w Krakowie. Gdybyśmy wzięli plan Krakowa i ten plan Krakowa każda z nas u siebie w domu rzuciła na swoje biurko, to okazałoby się, że dokładnie jeden punkt na tym planie Krakowa i dokładnie jeden punkt fizycznie w Krakowie się pokryły. Oczywiście można się spodziewać, że w każdym z nas, w każdym przypadku byłby to inny punkt. Twierdzenie to jest, ma takie właśnie fajne zastosowanie, a to zastosowanie się przydaje.
Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym podobne pytanie do pani dr Grudek-Szostak zadać i zapytać ją o wkład Polaków w nauki ekonomiczne. Czy my tutaj na tym polu mamy się czym pochwalić? Czy tutaj dorzuciliśmy swoją cegiełkę do budowania tych nauk ekonomicznych na świecie? Czy możemy być dumni ze swojego? Pani doktor.
My Polacy możemy być dumni zawsze, ponieważ w każdej dziedzinie, w każdej dyscyplinie nauki możemy znaleźć czy odnaleźć, odnotować nas polskie nazwiska. I ja będę mało odkrywcza, jeżeli zacznę od XVI wieku. Podejrzewam, że część naszych słuchaczy może się już domyślać, kogo będę chciała przedstawić, przywołać. No, szanowni Państwo, drodzy słuchacze, wybitny astronom, prawnik, ale również fantastyczny ekonomista. I to ekonomista zasłużony dla rozwoju myśli ekonomicznej i autor, można by już powiedzieć, współautor praw ekonomicznych, które rządzą ekonomią do dzisiaj. I teraz, drodzy Państwo, zabieram Państwa do roku 1517, kiedy to Kopernik napisał traktat, w którym dowodził, że pieniądz, napisał traktat o wypieraniu pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy. Co to oznacza? Zauważył, że w cudzysłowie trzeba wprowadzić sformułowanie spodlenie monety. Na czym polega to spodlenie monety? On uważał, że to właśnie to zjawisko jest jedną z głównych przyczyn upadku państw. Był zatem jednym z pierwszych orędowników takiej nowoczesnej polityki pieniężnej, polegającej na ujednoliceniu waluty, która znajduje się w obiegu, i zwracał uwagę na stałą troskę o wartość tej waluty i zapobieganiu inflacji, która notabene rujnuje gospodarkę. W związku z tym w obiegu gospodarczym Kopernik upatrywał w pieniądzu, rozróżniał wartość taką kruszcową i wartość szacunkową, która jest ustanawiana przez emitenta, czyli tego, który wydaje monetę. Według Kopernika wartość kruszcowa tej dobrej monety powinna odpowiadać jej wartości szacunkowej. No ale nie oznaczało to jednak sprowadzenia monety tylko do porcji metalu, która będzie przedmiotem wymiany handlowej. Ten kruszec zawarty w monecie miał być gwarantem ceny, a walor legalnego środka płatniczego nadawały mu specjalne znaki potwierdzające związek monety z danym państwem i władcą. I drodzy Państwo, w XXI wieku te poglądy nie są żadną nowością, ale w czasach Kopernika stanowiły kamień milowy w rozwoju myśli ekonomicznej. Przy tym Kopernik był nie tylko teoretykiem finansów, ale współautorem udanej reformy monetarnej, która z powodzeniem była stosowana również w innych krajach. Co więcej, Kopernik, pierwszy z wielkich polskich ekonomistów, już w 1519 roku proponował królowi Zygmuntowi Staremu objęcie wspólnym systemem monetarnym Polski i podległych jej Prus królewskich. Co więcej, te zasady opisane w traktacie z drugiej już dekady XVI wieku, kilkadziesiąt lat później, zostały powtórzone przez angielskiego finansistę Thomasa Greshama i w świecie finansów, ekonomii są dzisiaj najczęściej określane właśnie prawem Greshama. Ale historyczna prawda wymaga jednak, żeby zwrócić autorstwo tej reguły twórcy i choćby nawet poprzez upowszechnianie nazwy prawo Kopernika Greshama. Także ten wkład w rozwój polskiej, światowej myśli ekonomicznej można upatrywać, że zaczyna się wraz z Kopernikiem w wieku XVI. Jeśli przestudiujemy uważnie literaturę czy historię polskiej myśli ekonomicznej, to znajdziemy bardzo ciekawe nazwiska. Na przełomie XVIII-XIX wieku Fryderyk Skarbek, przełom XIX-XX pojawiają nam się nazwiska już Michała Kaleckiego, Leopolda Caro czy Tomasza Brzeskiego. Można teraz powiedzieć, a gdzie są kobiety w tej ekonomii? Są kobiety czy ich nie ma? Są kobiety, może ilość nie jest tak duża, ale mają znaczący wpływ w rozwój polskiej myśli ekonomicznej. Co więcej, te kobiety były również działaczkami społecznymi. I myślę, że warto w tym miejscu przywołać jedną, notabene jestem jej imienniczką, a mianowicie Zofię Emilię Daszyńską-Golińską. Kobieta fenomenalna, słynąca nie tylko z bardzo otwartego umysłu, ale również z działalności aktywistycznej, feministycznej. Co więcej, była gorącą orędowniczką trzeźwości, była, jakby to powiedzieć, mistrzynią również ciętej riposty, ponieważ na przeróżnego rodzaju kongresach, w których uczestniczyła, zdarzało jej się wypowiadać sformułowania, które niejako wprawiały w konsternację uczestników. Myślę, że tutaj, jeśli pani prowadząca pozwoli, warto przywołać publikację, która została wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej, pisma właśnie Zofii Daszyńskiej-Golińskiej. Ale co ciekawe...
Ja pokażę może teraz, tylko żeby tutaj moją kamerkę, o, wydał ją Ośrodek Myśli Politycznej.
Fascynująca lektura, gorąco polecam. Co więcej, warto powiedzieć, że sama Zofia Daszyńska-Golińska była taką prekursorką swojej epoki, ponieważ przypadło jej żyć na przełomie XIX-XX wieku, a jednak były to czasy, gdzie edukacja kobiet była dość mocno ograniczona. Czyli nie było możliwości studiowania w tak otwartej formie, jak teraz możemy studiować. I Zofia Daszyńska-Golińska była absolwentką latającego uniwersytetu. I podejrzewam, że część z Państwa może się zastanawiać, czym były te latające uniwersytety. Latający uniwersytet to były tajne polskie wyższe uczelnie działające na przełomie XIX-XX wieku w Warszawie bardzo często były nazywane tak żartobliwie, trochę może prześmiewczo, babskimi uniwersytetami, co wynikało z ograniczeń w możliwości studiowania przez kobiety. Ale nasza Zofia Daszyńska się nie zrażała, ukończyła studia na tym latającym uniwersytecie, rozpoczęła studia w Szwajcarii, ukończyła właśnie ekonomię na Uniwersytecie w Zurichu, gdzie jako pierwszej kobiecie pozwolono jej obronić doktorat. Następnie studiowała w Wiedniu, potem z racji swojej działalności aktywistycznej wyjechała do Niemiec i studiowała, pracowała dalej na Uniwersytecie Humboldta, gdzie uzyskała tytuł docenta. Także to nie tylko twórczyni, która wnosi wkład w rozwój myśli ekonomicznej, ale również kobieta ekonomistka, która przecierała szlaki, jeśli chodzi o możliwości edukacyjne.
Jeśli można, to ja chciałabym pewne rzeczy przy okazji, ponieważ odblokowały mi się pewne klapki w pamięci. Jeżeli mówimy o Koperniku, to jest to jeden właśnie z pierwszych Polaków, który ma takie osiągnięcie faktyczne w matematyce, czyli jest jakieś twierdzenie. Pani Karolina pytała o twierdzenia Banacha, jest twierdzenie Kopernika. Jest to twierdzenie, tak jest, które orzeka o tym, jak można ruch kolisty zamienić na ruch prostoliniowy. Jest to bardzo ciekawe twierdzenie, mające bardzo ciekawe zastosowanie. Mianowicie okazuje się, że jeżeli zrobimy sobie taką zabawkę albo całkiem poważne urządzenie składające się z dwóch kół, jedno duże, a w środku małe, którego średnica jest równa promieniowi dużego, czyli taka jakby połóweczka, ale to nie dotyczy pola, tylko promienia. I zaczniemy, zaznaczymy jakiś punkt na brzegu tego małego koła i zaczniemy tym mniejszym jeździć po tym dużym, tak żeby się toczyło prawidłowo, czyli nie ślizgało, ale toczyło, to ten punkt, który wydawałoby się, że powinien kreślić jakąś dziwną krzywą, to on zakreśla odcinek. Czyli coś, co się kręci, faktycznie potem się porusza po linii prostej. Takie zabawki dla dzieci są budowane, ale to jest również bardzo ciekawe, bo to jest rozwiązanie dosyć trudnego zagadnienia, jak ruch jeden zamienić na drugi. No właśnie w ten sposób to zrobił Kopernik. A druga rzecz, jak pani mówiła o edukacji kobiet, to chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o dyplomy, to rzeczywiście w Królestwie Polskim nie było to możliwe, natomiast było możliwe dosyć wcześnie w porównaniu z Królestwem Polskim w Galicji, ale i tak większość pań wyjeżdżała na studia zagraniczne. I panią, która wyjechała na studia zagraniczne, o czym wszyscy doskonale wiemy, jest Maria Skłodowska-Curie, ale bardzo niewiele osób wie, że to jest pierwsza Polka, która dostała oficjalny tytuł naukowy z matematyki, ponieważ ona zdobyła licencjat matematyki na Sorbonie. Niestety z drugą lokatą, nie tak jak z fizyki z pierwszą.
To jest ciekawe spotkanie właśnie matematyczne, ekonomiczno-historyczne i wymiana jakby różnych informacji ze swoich dziedzin, więc jest tym bardziej, myślę, ważne i potrzebne. Ja bym chciała przy pani doktor zostać i jakby dopytać jeszcze o tego profesora Banacha, a bardziej o tą Lwowską Szkołę Matematyki, o której myślę, że większość osób słyszała gdzieś tam w swoim życiu, ale może nie do końca kojarzy, z czym ona się wiąże, kto do niej należał, dlaczego była ważna i czy były inne szkoły matematyczne jakby w Polsce, czy jakieś może wymienić, czy ta Lwowska była jedyna. Więc o tego.
I podobnie muszę podziękować za pytanie, ponieważ no bardzo mi się podoba to, że pani pyta o Lwowską Szkołę Matematyczną, bo to jest bardzo prawidłowe pytanie. Tak, istniała taka szkoła. Była ważna, ponieważ to był no, fascynujący zbiór osób, zbiór matematyków, którzy zetknęli się w tym mieście, które wtedy w dwudziestoleciu międzywojennym było czymś niesamowitym dla inteligencji polskiej, a w szczególności dla polskich matematyków. No, większość społeczeństwa kojarzy trochę dziwnie Lwowską Szkołę Matematyczną, bo kojarzy głównie z kawiarnią szkocką, w której nie tylko rozwiązywano problemy, ale zajmowano się rzeczami typowymi dla kawiarni, to znaczy spożywaniem różnych produktów, w tym wyskokowych, w dużych ilościach. Rzeczywiście lwowscy matematycy lubili swoją twórczość napędzać w taki sposób, ale w tej kawiarni oni przede wszystkim tworzyli. Zresztą oni byli jak gdyby opętani matematyką, oni tworzyli wszędzie, oni tworzyli w swoich gabinetach, tworzyli w swoich domach, tworzyli na uczelniach, tworzyli na posiedzeniach Towarzystwa Matematycznego, ale przede wszystkim właśnie w lwowskiej kawiarni szkockiej. Kto należał do tego nieformalnego towarzystwa, które w tej kawiarni się spotykało? No przede wszystkim twórcy tego środowiska, czyli Hugo Steinhaus, pierwszy twórca i pierwszy człowiek, który chciał stworzyć taką grupę i to we Lwowie, i jego w pewnym sensie uczeń, przynajmniej w kwestii początku kariery, Stefan Banach. Oprócz tego były różne ciekawe osoby. Nie będę tu wymieniać wszystkich po kolei, ale jedną z najciekawszych jest wieloletni sekretarz i Towarzystwa Matematycznego, i tej kawiarni, w której to kawiarni leżał taki zeszyt. Tym sekretarzem przez wiele lat był Stanisław Ulam, postać wybitna. To jest człowiek, który przyczynił się do powstania dwóch bomb, bomby jądrowej i bomby wodorowej. Oczywiście działo się to w Stanach Zjednoczonych. To jest taki przykry kamyczek do naszego ogródka. Przez wiele lat o matematykach polskich mówiono, że to jest równie dobry towar eksportowy Polski jak węgiel, czyli jeden z najlepszych. Bardzo wielu matematyków niestety opuszczało Polskę z różnych powodów, politycznych, ale również gospodarczych. Oprócz Stanisława Ulama bywali tam również inni, ale pozwolą Państwo, że na tym zakończę, przejdę do tych innych szkół, bo te inne szkoły też były bardzo ciekawe. Prawdziwą drugą szkołą to była Warszawska Szkoła Matematyczna, Sierpińskim, Kuratowskim, Mazurkiewiczem. Ta szkoła zajmowała się głównie topologią i podstawami matematyki. Ona przez pewien czas współpracowała z logikami warszawskimi i logikami lwowskimi, ale oprócz tych szkół, bo szkoły faktycznie były dwie, oprócz tych dwóch szkół, właściwie możemy powiedzieć, że w każdym uniwersyteckim ośrodku istniała bardzo silna grupa, ponieważ w Wilnie istniała grupa, która zajmowała się analizą zespoloną i analizą harmoniczną. Tam działało dwóch wybitnych matematyków. Jeden Marcinkiewicz, to jest ofiara Katynia, to jest bardzo przykra historia, ponieważ Marcinkiewicz był najmocniejszym polskim kandydatem do zdobycia czegoś, co matematycy mają zamiast Nobla, bo matematycy Nobla nie dostają, matematycy dostają medale Filca. I to był bardzo płodny matematyk, mający świetne kontakty za granicą, równocześnie niesamowity patriota. W ten sposób, że uważał patriotyzm jako pierwszy swój obowiązek, straciliśmy wybitny talent. Wiele osób uważa, że prawdopodobnie talent większej jakości nawet niż talent Stefana Banacha. Zginął w wieku około 30 lat. Do tego czasu zdążył napisać kilkadziesiąt prac naukowych, a każda z nich jest do tej pory cytowana i do tej pory znana. To naprawdę jest ogromna strata. Następny ośrodek, o którym warto wspomnieć, to jest oczywiście Poznań, gdzie była Enigma, ale pozwolę sobie o tym powiedzieć później. I najstarszy, ale również prężnie działający ośrodek krakowski, w którym matematycy razem z fizykami usiłowali założyć ośrodek hydrodynamiki. Hydrodynamika i aerodynamika to są bardzo ważne nauki, ponieważ to one pomagają nam we wszystkich tych problemach, które są związane z wodą i powietrzem, czyli w szczególności tym, jak się poruszają statki, ale również tym, jak będą działać nasze armatury i tym podobne. Czyli krótko mówiąc, mamy się czym pochwalić.
Tak, jest tego naprawdę dużo i jakby dopiero rozmawiając, dowiadujemy się, ile mieliśmy, czy mamy nawet, nie mieliśmy wybitnej postaci, niektóre właśnie tragiczne. I teraz chciałabym zapytać panią dr Grudek-Szostak o ekonomistów znowu, ale jakiś czas temu Narodowy Bank Polski wydał taką broszurę Wielcy Polscy Ekonomiści. I tam były podzielone postacie względem kierunków, jakie reprezentowali, kierunków ekonomii. I chciałam na początek zapytać, dla tych, którzy może na ekonomii znają się mniej niż pani doktor, jakie w ogóle są kierunki w ekonomii i czy tu można wymienić parę postaci? Ja wiem, że w tej broszurze również były postacie tragiczne, które zginęły, czy to w obozie koncentracyjnym Auschwitz, czy właśnie w Katyniu, ale jakie właśnie, jakie są te kierunki i czy, kogo tutaj warto wymienić z tych ekonomistów tam wskazanych, no oprócz już Kopernika, który też tam
przedstawił. Ja tak zacznę troszkę może przewrotnie, bo Narodowy Bank Polski jest tą instytucją, która oprócz swoich ustawowych funkcji pełni również funkcję edukacyjną, więc nie tylko ta broszura, ale również cały portal, NBP portal, portal edukacyjny, jak również możliwości realizowania przeróżnego rodzaju kursów, czy materiały szkoleniowe dostępne na platformie są niezwykle ciekawe. I tutaj wszystkich zainteresowanych w ogóle ekonomią jako nauką, ekonomią jako tym otaczającym nas światem, zachęcam serdecznie do wizyty na stronie NBP. I ja tak sobie pozwolę troszkę jeszcze, zanim dojdę do sedna tej odpowiedzi, o którą pani Karolina pyta, to pozwolę sobie jeszcze tak w sukurs odpowiedzi pani doktor przywołać jedno nazwisko, które jest bardzo często cytowane, jeśli chodzi o wielkich Polaków, ekonomistów. Dobrze. Drodzy Państwo, do takich polskich ekonomistów, którzy są wciąż czytani na świecie, a czego dowód zaraz Państwu przedstawię, jest wybitny polski ekonomista Michał Kalecki. Dlaczego go przywołuję? Ponieważ w 2013 roku noblista w dziedzinie ekonomii, Paul Krugman, zauważył w jednym z komentarzy na portalu New York Times, że tutaj pozwolę sobie zacytować. Dyskurs dotyczący polityki gospodarczej po 2008 roku przebiega dokładnie tak, jak przewidywał Kalecki. I właśnie tym cytatem nawiązywał do politycznych aspektów pełnego zatrudnienia, czyli jednego z najbardziej znanych esejów Kaleckiego. Cóż ten Kalecki napisał? No przede wszystkim Kalecki wykazywał fiasko keynesizmu. No i teraz, drodzy Państwo, dla tych, którzy nie są jeszcze zaprzyjaźnieni z teorią myśli ekonomicznej, trzeba powiedzieć, że ten keynesizm to jest teoria Johna Maynarda Keynesa, jednego chyba z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych ekonomistów w historii. I wedle teorii Keynesa gra popytu i podaży za pośrednictwem cen, w tym płac, nie jest w stanie zapewnić gospodarce równowagi, ale równowagi charakteryzującej się takim pełnym, stuprocentowym wykorzystaniem mocy produkcyjnych i pełnym zatrudnieniem. Kalecki podobne wnioski jak Keynes zawarł w pracy Próba teorii koniunktury, tyle że tą pracę wydał w 1933 roku, czyli uwaga, 3 lata przed najwybitniejszym dziełem Keynesa, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Bardzo znany popularyzator, biograf tego potencjału intelektualnego Kaleckiego, pan Jan Toporowski, tłumaczy, że polski ekonomista, choć w latach 40. był wykładowcą prestiżowych uczelni brytyjskich i potem ekspertem ONZ, no, nie miał szans zostać twarzą nowego nurtu ekonomii zamiast Lorda Keynesa, który był doskonale usytuowanym przedstawicielem brytyjskiej elity. Także, drodzy Państwo, każdorazowo mamy ograniczenia czasowe, ograniczenia realiów gospodarczych, realiów, w których funkcjonujemy. W związku z tym, jeśli chodzi teraz o sedno sprawy, o które pytała pani Karolina, to w samym, jakby to zgrabnie odpowiedzieć, W samej nauce, w samym nurcie ekonomii możemy wyróżniać poszczególne teorie ekonomiczne. I tak do samej teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, makroekonomię, prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Z kolei teoria ekonomii zajmuje się całością zagadnień ekonomicznych i bada relacje w takich obszarach jak polityka gospodarcza, ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość. Więc ta teoria ekonomii jest obszarem bardzo, bardzo, bardzo bogatym, ale to jest również nauka, która rozwija się wraz z rozwojem życia społeczno-gospodarczego. Czyli możemy tutaj mówić o teorii ekonomii klasycznej, ekonomii neoinstytucjonalnej, możemy przywoływać teorię ekonomii tej post-keynesowskiej, ale myślę, że samo wdawanie się w szczegóły mogłoby już troszeczkę znudzić naszych słuchaczy, bo jednak jest bardzo bogaty zasób osób, które reprezentowały poszczególne obszary myśli ekonomicznej. Ale jeżeli panie pozwolą, to ja jeszcze chciałabym tutaj dołożyć, jeśli mogę, że polscy ekonomiści teoretycy, czyli ci rozpatrujący zjawiska teoretyczne, nie brakowało cenionych praktyków polityki gospodarczej. I tutaj znowu trzeba się odwołać do historii i przywołać nazwisko Władysława Grabskiego, dwukrotny premier II Rzeczpospolitej, często nazywany ojcem polskiego złotego. Był przecież autorem reformy walutowej, na mocy której polską markę w 1924 roku zastąpił złoty, a przy okazji Grabski był też twórcą Banku Polskiego, czyli prekursora NBP i autorem skutecznie realizowanego planu walki z hiperinflacją, jaka pojawiła się w drugiej RP niedługo po uzyskaniu niepodległości. Także ten wkład to nie tylko myśl ekonomiczna rozwijana w teorii, ale to również praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności obserwowania życia gospodarczego.
Czy pamięta się na przykład na uczelniach taki uniwersytet ekonomiczny, czy w ogóle pamiętnia się polskich ekonomistów w świecie, u nas w Polsce? Czy jakby to jest rzecz, o którą się raczej nie dba, zapominamy, bo my często zapominamy. To jest w ogóle jakby problem, mi się wydaje, mówienia o polskim wkładzie w naukę, że jakby nie zawsze potrafimy się tym chwalić jakby na świecie. Nie, nawet w Polsce rzadko o tym mówimy. Są oczywiście no, programy popularyzatorskie. Jakby dzieją się różne rzeczy, które sprawiają, że jakby społeczeństwo się dowiaduje o polskim wkładzie, o tym, jak było dużo ludzi, którzy w różne dziedziny nauki tutaj mieli jakiś swój wkład, swoje odkrycia. Ale wydaje mi się, że z jednej strony jest tego w dalszym ciągu za mało, choćby nie ma tego za bardzo w podręcznikach szkolnych, a z drugiej strony też nie potrafimy jakby wyjść na zewnątrz i zainteresować tym wkładem świat, poza tym pokazać, że to byli Polacy, w sensie, że właśnie Maria Skłodowska-Curie była Polką, a nie Francuzką. Czy właśnie pokazać tą wybitność w wielu dziedzinach. Czy jakby w ekonomii widać różnego rodzaju upamiętnienia, czy też się o tym raczej zapomina? Jak to wygląda? Takie krótkie pytanie.
Na każdej uczelni, w tym również uczelni ekonomicznej, zakres programowy przedmiotów obejmuje historię ekonomii. Czyli studenci są edukowani o tej polskiej, o tej w ogóle o rozwoju myśli ekonomicznej i również o polskim wkładzie w rozwój tej myśli. Niemniej ogromna rola w tej popularyzacji przypada, wydaje mi się, Narodowemu Bankowi Polskiemu, który oprócz tego, że prowadzi portal edukacyjny, to również wydaje niejednokrotnie serię monet kolekcjonerskich upamiętniających wydarzenia, ale również upamiętniających wielkich Polaków. Myślę, i to jest też taka troszkę przewrotność, że najwięcej wiedzy zdobywamy wtedy, kiedy musimy sami się o tą wiedzę, po tą wiedzę pofatygować. Czyli wszelkiego rodzaju inicjatywy typu dni otwarte, otwarte dni na przykład w Narodowym Banku Polskim, są taką genialną przestrzenią, gdzie możemy nie tylko zobaczyć urządzenia, na przykład służące do liczenia pieniędzy, ale również możemy poczuć tego ducha ekonomii. W związku z tym polskie uczelnie tak jak najbardziej uczymy, powtarzamy, pokazujemy, jaki jest również polski wkład, ale tutaj potrzebne jest wsparcie również z innych instytucji, jak na przykład Ośrodka Myśli Politycznej, popularyzującego pisma czy dorobek w ogóle Zofii Daszyńskiej-Golińskiej. Tutaj potrzebna jest współpraca wielu aktorów i też pokazywanie, z czego tak naprawdę my, młodzi, możemy być dumni.
Dziękuję. Ja się tym bardziej cieszę, że jakby w Instytucie Pamięci Narodowej powstał ten cykl, który ma jakby na celu przypominanie, wskazywanie, popularyzowanie przede wszystkim. Jakby trafiamy do ludzi, którzy się interesują najczęściej historią, ale właśnie mogą poszerzyć wiedzę, mogą zobaczyć, że są inne dziedziny, więc jakby bardzo się cieszę, że on powstał. I chciałabym następne pytanie do pani doktor Cierskiej skierować właśnie o tą enigmę, która już zapadła. Bo jakby jeżeli się myśli o osiągnięciach polskich matematyków, to jakby jednym z takich pierwszych rzeczy, które przychodzą na myśl historykom, myślę, jest enigma. Jako taki jakby symbol wkładu polskiego w walkę w czasie II wojny światowej. I chciałabym zapytać z jednej strony, czy Polacy mieli inne jeszcze osiągnięcia, na przykład w kryptografii, czy jakby w tym kontekście jakby też się pojawiają jakieś osoby oraz może dla tych właśnie znowu, którzy tutaj łączymy różne dziedziny nauki, nie do końca jakby może nie lubili matematyki w szkole. Jak ważna jest matematyka właśnie w kryptografii? Jakby jakie ma znaczenie w ramach wyjaśnienia?
Ja pozwolę sobie zacząć trochę od kontynuacji wypowiedzi poprzedniczki. Ponieważ, no niestety, jeżeli w naukach ekonomicznych jest tak dobrze z pamięcią, to jeżeli chodzi o matematykę i w ogóle nauki ścisłe, fizykę, astronomię, to ta pamięć ogranicza się tylko do bardzo wybranych osób. Wykłady z historii dziedzin specjalistycznych matematyki, fizyki, astronomii, chemii od dawna już przestały być wykładami obowiązkowymi. Ludzie kończący studia czasem no, zupełnie nie mają pojęcia o historii, prawdziwej historii ani swojej uczelni, znaczy przedstawicieli, powiedzmy na przykład konkretnie matematyki, ani historii ogólnej danej dyscypliny. Bardzo dużo dobrego starają się robić towarzystwa, w szczególności Polskie Towarzystwo Matematyczne, czy tam Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, których statutową rolą jest dbanie o takie coś. Tu mogę nawiązać do tego, że również Narodowemu Bankowi Polskiemu powinniśmy być wdzięczni, bo w szczególności monety z Banachem wyemitował w jubileuszowym roku urodzin Banacha, czyli docenił wybitnego polskiego Polaka. Ale sytuacja nie jest aż tak dobra. Na szczęście są te takie gwiazdki bardzo ładne. Jedną z nich pani wymieniła, to jest oczywiście Enigma i nasza poznańska trójka, która rozszyfrowała tę Enigmę, czyli Rejewski, Różycki, Zygalski. Ich dzieło było ogromne, ale należy pamiętać o tym, że oni nie byli pierwsi. Tutaj, jeżeli mówimy w ogóle o kryptologii, kryptografii, czyli szyfrowaniu i odszyfrowaniu i tym podobnych czynnościach matematycznych lub też bardziej w tej chwili informatycznych, to jedno z najważniejszych, bo pierwszych osiągnięć Polaków, to jest odszyfrowanie szyfrów, które używały wojska bolszewickie w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Możliwość czytania ich depesz, a również możliwość, jeśli chodzi o część inżynieryjną, blokowania ich komunikacji miała olbrzymi wkład w zwycięstwo Polaków w tej wojnie. Właściwie można powiedzieć, że zapewniła to zwycięstwo. I tu jest ta ciekawostka. O tych faktach bardzo często nie wiemy. Bardzo długo są ukrywane, są tajne. Jeżeli chodzi o udział Polaków w rozszyfrowaniu szyfrów bolszewickich, dokładnie udział Sierpińskiego, Mazurkiewicza i Leśniewskiego, to ten fakt właściwie pozostawał tajny do lat 90. Był tajny w dwudziestoleciu międzywojennym i był tajny praktycznie do lat 90. Odszyfrowanie Enigmy przez Różyckiego, Rejewskiego i Zygalskiego nie było znane do późnych lat 60. Czy Polacy mają jakieś inne osiągnięcia w tej chwili w tym zakresie, trudno powiedzieć, ponieważ bardzo często są to rzeczy kontrolowane przez wojsko, przez różne sztaby zajmujące się wywiadem i kontrwywiadem. Absolutnie odpowiedzialny mogę powiedzieć w tej chwili, w ciągu ostatnich 20 lat nie wiem i sądzę, że nikt nie może rzetelnie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie historie, które przytoczyłam, to są bardzo istotne, że te grupy, które tam się znalazły, to były grupy matematyków, specjalnie szkolonych, znających odpowiednie języki. W pierwszym przypadku były to osoby znające się perfekcyjnie język rosyjski, co ma olbrzymie znaczenie, ponieważ ważne jest, żeby znaleźć pewną metodę matematyczną, która pozwala złamać szyfr, ale ten szyfr zwykle jest też związany z językiem, czyli lingwistyka ma znaczenie dominujące. A druga grupa to jest grupa osób, które znały język niemiecki. Ich osiągnięcie jest zdecydowanie większe, ponieważ oni nie tylko złamali dużo trudniejszą maszynę, ale oni właściwie dali początek czegoś, co potem przerodziło się w informatykę, w komputery. Nie można powiedzieć, że oni wymyślili komputery, ale ich tak zwana bomba, bomba Rejewskiego, czyli pewne urządzenie mechaniczne, a potem wymyślone przez niego elektryczno-mechaniczne, służące do automatycznego zastosowania jego pomysłu matematycznego, czyli takiego grupowania pewnych powtarzających się sekwencji i ich wyrzucania lub akceptowania, dała dużą możliwość Alanowi Turingowi w Bletchley Park do tego, żeby zbudować takie coś, co było taką serią takich bomb. Myśmy nie mieli na to pieniędzy, ponieważ no, Polska była na dorobku tak zwanym. Ważniejsze było zdobycie kilku kolejnych czołgów niż wydanie no, olbrzymiej kwoty, bo to była równoważność, o ile dobrze pamiętam, dwóch czołgów na zbudowanie tej maszyny, która miała być prototypem. Tej maszyny takiej mechaniczno-elektrycznej nie zbudowaliśmy, ale przekazaliśmy wszelkie plany. Mówi się, nie wiem w jaki sposób to jest oceniane, nie jestem w stanie ja ocenić, ale mówi się tak, że osiągnięcia kryptologów polskich i angielskich skróciły II wojnę światową o 2 lata. O ile skróciły II wojnę światową badania, które prowadzono w Los Alamos i wymyślenie bomby atomowej, nie wiem, ale też się ocenia, że to jest co najmniej pół roku, ponieważ w ten sposób zamknięto front wschodni, którego zamknięcie byłoby długotrwałe i bardzo trudne dla Amerykanów.
Dziękuję. Jakby taka smutna myśl powstaje, że gdyby ci wszyscy Polacy urodzili się w troszkę innym miejscu, może nie między Niemcami a Rosją, jak to pisał Bocheński, to może te ich odkrycia były bardziej znane, czy mogliby większe nagrody dostawać, dlatego, że po prostu trafili.
Polscy matematycy są dosyć dobrze doceniani. No nie mają jeszcze do tej pory medalu Filca, ale jeśli chodzi o docenianie w postaci takiej znanie dorobku, cytowanie i wzajemną wymianę myśli, to są no chyba lepiej nawet niż ich osiągnięcia mogłyby wskazywać na to. Uważam, że to jest związane w tej chwili z tym, że język, którym się posługuje matematyka, jest językiem uniwersalnym. Jest językiem, który mówi cały świat praktycznie, to znaczy matematycy mają taki zbiór pojęć i zbiór znaczków, około kilku tysięcy tych znaczków, które są czytelne od wschodu do zachodu, czyli od Pekinu do Kalifornii. Matematycy, którzy napiszą na tablicy pewien wzór, nie dopisując do tego żadnych słów, będą się rozumieli. I to nie jest żart, ponieważ moja koleżanka przyniosła taką książkę, ona umie chiński, chińską. Tekstu nie rozumieliśmy, ale wzory były dla nas czytelne. To jest coś, co się mówiło kiedyś, dlaczego w przypadku emigracji było łatwiej ludziom, którzy uprawiali nauki techniczne, ponieważ mówiło się, że te blueprint, czyli te takie drukowane projekty, nie mają języka. Więc matematyka trochę nie ma języka, to znaczy nie jest to do końca prawda, bo coś trzeba napisać w jakimś języku, ale tym wspólnym językiem jest angielski, którym na lepszym lub gorszym poziomie posługują się wszyscy i te rzeczy są, no my nie mamy tego problemu, że nie rozumiemy się wzajemnie, ponieważ no piszemy w językach ogólnodostępnych, nie piszemy w swoim własnym języku. Ale jest ten problem, o którym pani Zofia wspominała, ja wspominałam. Nie do końca jesteśmy doceniani. To trochę jest na zasadzie, no oczywiście bardziej znany jest Alan Turing niż Rejewski, Zygalski, Różycki. To jest dokładnie ten sam problem. To jest osiągnięcie Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego, odszyfrowanie, wymyślenie metody. To, że w tej chwili dowiadujemy się, że to rzeczywiście było aż tak duże, zawdzięczamy temu, że bratanek Alana Turinga zaczyna o tym głośno mówić, pokazując, jak bardzo jego stryj skorzystał z osiągnięć Polaków. Do momentu, w którym Polacy mówili, że rzeczywiście Anglicy korzystali z naszych osiągnięć, Anglicy, Francuzi, nie byliśmy się w stanie przebić z tą informacją. W momencie, w którym powiedział to bratanek Turinga, sytuacja się diametralnie zmieniła w ciągu kilku ostatnich lat.
Dziękuję. Chwała mu za to. Mam nadzieję, że takich historii będzie więcej. Chciałabym powoli, zmierzamy już do końca, ale tak jeszcze powoli. Chciałabym zapytać dr Krutek-Szostak o to, czy jeszcze kogoś by wymieniła właśnie jako takie postacie. No tutaj mamy taki program publicyzatorski, więc staram się zebrać tutaj jak najwięcej tych ciekawostek, ciekawych postaci właśnie po to, żeby potem nasi słuchacze czy widzowie mogli sami jakby poszukać, zainteresować się, żeby wrzucić ten taki kamyczek do ogródka, żeby potem można było podsycić swoją ciekawość i jakby zainteresować się tym bardzo ciekawym jakby tematem, który łączy różne dziedziny i może być tak naprawdę interdyscyplinarny. Pani doktor.
To ja powiem tak, tych nazwisk w historii jest multum, mamy bardzo wielu również znaczących współczesnych ekonomistów, ale chciałam tak troszkę tą ekonomię odczarować, bo nasi słuchacze mogą powiedzieć, ale nuda. zatrudnienie, pieniądz, teoria, jakie to nudne, ale przecież ekonomiści oprócz tego, że podejmowali tematy bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego, byli przede wszystkim ludźmi, którzy mieli również swoje pasje. Tutaj pani doktor opowiadała o szkole, Lwowskiej Szkole Matematycznej. Ja już oczyma wyobraźni widziałam tych matematyków siedzących przy obiedzie i pewnie kreślących gdzieś tam na serwetkach dziwne wzory. Ja mam nadzieję, że oni zabierali te serwetki.
Nawet są dalej w tej kawiarni, które można wejść.
Serwetek nie, natomiast zachował się, ponieważ oni chodzili do kawiarni nie tak eleganckie i kreślili głównie na ołówkiem na marmurowym blacie. Przychodziła po ich wizytach sprzątaczka i to mazała. I to była niepowetowana strata. W związku z tym żona Stefana Banacha kupiła specjalny zeszyt i on był wydawany u głównego kelnera na życzenie, jak przychodzili matematycy i prosili o zeszyt, to go dostawali. Ten zeszyt w tej chwili jest zeszytem kultowym, nazywa się Księga Szkocka. Doczekał się kilku publikacji, łącznie z tym, że publikacji w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych, których problemy zawarte w tej Księdze Szkockiej wraz z ich rozwiązaniami współczesnymi zostały w latach 70. pierwszy raz wydrukowane, a drugi raz w 2015.
To jest jeszcze wkład żony Banacha w rozwój szkoły lwowskiej. Ale wracając do moich ekonomistów, których dzisiaj prezentuję, to chciałam zauważyć, że ekonomiści są również pasjonatami. Dobrym przykładem byłby Fryderyk Skarbek, który oprócz tego, że był fantastycznym ekonomistą, notabene pobierał nauki na wczesnym etapie rozwoju u Mikołaja Chopina. Tak, Mikołaj Chopin był ojcem Fryderyka Chopina, ale Fryderyk Skarbek ma nie mniej niż ekonomiczny, bogaty dorobek twórczy, który obejmuje powieści, dramaty, wiersze, przekłady, dzieła historyczne czy malarskie. Co więcej, jeśli chodzi o Skarbka i jego wkład w rozwój ekonomii, to tu trzeba podkreślić jego bardzo wydatny udział w tym, że nadał nauce o gospodarowaniu pewien rys narodowy. Dlatego jest również nazywany ojcem polskiej ekonomii, a w swoich dziełach uwypuklał pojęcie narodu, wiążąc w całość wszystkie zjawiska związane z gospodarką ogólnonarodową. Co więcej, warunków do rozwoju i tego dobrobytu społecznego upatrywał Skarbek w istnieniu szerokiej grupy średnich właścicieli. I tutaj jest pewien przełom w ogóle w myśleniu, bo podejmował się głoszenia bardzo śmiałej tezy, że w celu likwidacji ubóstwa ówczesnych chłopów i robotników należałoby przekształcić w rzesze drobnych przedsiębiorców, czyli już mamy pewne wizjonerstwo rozwoju małej, tej drobnej przedsiębiorczości. Co więcej, Skarbek akcentował znaczenie własności prywatnej, która lepiej służy rozkwitowi społecznemu niż interwencjonizm państwowy i biurokracja. Co więcej, podnosił argumentację, aby rozwijać przemysł i działania prowadzące do zmniejszania długów publicznego czy redukcji obciążeń fiskalnych. Ale oprócz tego wkładu w rozwój myśli ekonomicznej, ja zachęcam naszych słuchaczy, aby poszperali w księgarniach i bibliotekach i dotarli również do tego nieekonomicznego dorobku Fryderyka Skarbka. Fascynująca lektura.
Dziękuję bardzo. A współcześnie też mamy różnych ekonomistów, których warto zauważyć.
Znaczy, żeby nie zostało to odebrane za promowanie ekonomistów, mamy bardzo wielu znanych, docenianych na całym świecie ekonomistów. Także zachęcam do śledzenia portali o tematyce ekonomicznej i czytania dobrej lektury ekonomicznej.
Dziękuję. Ostatnie pytanie do pani doktor Cisielskiej. Również takie o to, jeszcze jakieś jedno matematyków, o których warto pamiętać na koniec, tak, żeby sobie na koniec jeszcze utrwalić, zapamiętać, ewentualnie doszukać.
Jednego matematyka, no strasznie trudne panie pytanie w tej chwili zadałam, jeszcze może współczesnego, to ja pozwolę sobie tak pro domo sumo, czyli powiedzieć o kimś, kto na mnie zrobił największe wrażenie w mojej historii, jest to niedawno zmarły profesor Andrzej Szyncel. Tutaj się będzie łączyło z pewną anegdotką. Była to postać wybitna, człowiek wyjątkowej skromności, a równocześnie jeden z najwybitniejszych polskich uczonych matematyków, jacy się pojawili. bardzo skromny i bardzo oszczędny. On jako młody chłopak wygrał olimpiadę, był od swoich rówieśników, od swoich kolegów młodszy 3 lata, a on zwyciężył w tej olimpiadzie i od tego momentu rozpoczęła się jego błyskotliwa kariera. Mając 20 kilka, nie pamiętam, dokładnie chyba 24 lata, wyjechał do Cambridge, tego wielkiego angielskiego Cambridge z wykładami. Profesor Andrzej Szyncel pochodził z Sandomierza, zresztą był honorowym obywatelem tego miasta i w tymże Sandomierzu był bardzo dobrze znany, ponieważ jego ojciec był tam lekarzem. I na wakacje przybył do tego Sandomierza i spotkał jakąś znajomą ojca i było w Andrzejku, i jak ci tam idzie w tej Warszawie? No, dziękuję pani, bardzo dobrze. Właśnie w najbliższym okresie wyjeżdżam do Cambridge. A to świetnie, na pewno się tam dużo nauczysz. A on z takim spokojem i z taką skromnością powiedział, tak, na pewno, ale tak naprawdę to ja tam będę prowadził wykłady.
I dziękuję bardzo. To
nazwiskiem chciałam zamknąć.
Tak, to tak, takie życzenie chyba wszystkich ludzi nauki, żeby w którymś momencie właśnie stanąć po drugiej stronie. I to właśnie na takich wybitnych uczelniach i tam jest też wykład. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim panią za tą bardzo ciekawą rozmowę, taką bardzo interdyscyplinarną i przybliżającą problemy, sylwetki Polaków, znanych mniej, bardziej, ale mam nadzieję jakby w przyszłości zapamiętanych, którym odda się odpowiednie miejsce jakby w tej pamięci i w Polsce i za granicą i odpowiednio jakby będzie o nich mówić, żebyśmy faktycznie byli dumni z tego, z czego możemy być dumni, a takie spotkania, te rozmowy pokazują, że naprawdę jest dużo wybitnych postaci Polaków, Polek w nauce, o których warto pamiętać i warto się nimi chwalić, bo to jest taka trochę nasza powinna być droga jakby polityki historycznej, właśnie chwalenia się tym, co było najlepsze, a to było naprawdę jakby rzeczy, osoby, które można zaliczyć do tej najlepszej części tego, co Polska dała światu, powiedzmy Polacy światu. Ja przede wszystkim dziękuję paniom za rozmowę, za obecność, za to ciekawe spotkanie i tę jakby wielość dyscyplin, poglądów, nauk, które tutaj się spotkały, zmieniły jakby z różnych stron. Dziękuję wszystkim państwu, którzy oglądają kolejny odcinek, jak Polacy tworzyli naukę w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Cieszę się, że jakby to jest już kolejny odcinek i zapraszam już w nowym roku na kolejne spotkanie, ponieważ jeszcze będzie parę różnych dziedzin poruszanych. Myślę, że wiele ciekawych postaci się jeszcze tutaj ukaże i będziemy o nich rozmawiać, dlatego że ja uważam, że warto i mam nadzieję, że państwo również tak uważają. Więc dziękuję bardzo wszystkim państwu za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie za zaproszenie.